Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Ja traktuję chrześcijaństwo bardzo poważnie. Dla mnie to nie jest styl życia, dla mnie to jest życie. To jest dla mnie totalne życie. I to, co dzisiaj będę do Was mówił, mówię ku życiu, nie ku śmierci, ale obnażymy też pewien schemat diabła, w jaki on bardzo często działa w naszym życiu. I powiem wam, że ja tego typu historii, o której będę mówił za chwilę, tego typu historii mam przynajmniej dwie w tygodniu. O czym ja będę mówił? Będę mówił o jednym z najgroźniejszych morderców ludzkiej duszy, ludzkiego chrześcijaństwa. I to jest takie... Podchodzimy do tego bardzo łagodnie. To, o czym będę mówił, to jest uraza w naszym sercu. Uraza w naszym sercu. Uraza mniej więcej polega na tym, że ktoś cię obraził, ktoś ci coś zrobił i ty z tym żyjesz. Żyjesz z urazą. Jeśli jest taka sytuacja gdzieś w twoim życiu dzisiaj, to powiem ci, że jesteś w bardzo, ale to bardzo niebezpiecznym miejscu. Diabeł ci tylko będzie mówił, że nic nie szkodzi. Znam mnóstwo ludzi, którzy żyją z urazą i konsekwencje tego wszystkiego są straszne. Są straszne. Kiedy my żyjemy z urazą względem kogoś, to nie ta osoba, względem której odczuwasz jakąś urazę, jest jakby pokrzywdzona, ale ty jesteś pokrzywdzony. Dlatego Salomon powiedział w Przypowieściach Salomona w 4 rozdziale, 23 wersecie, pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego życia, bo z niego tryska, swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Uraza zainfekuje ciebie, uraza zainfekuje twoje małżeństwo, uraza zainfekuje twoje dzieci, uraza ściągnie przekleństwo do twojego życia i uwierz mi, tego nie chcesz. Uwierz mi, że tego nie chcesz. I jest taka historia, znana historia o Judaszu. Wiecie, że nikt nie nazwał jeszcze swojego dziecka poza satanistami. To nikt nie nazwał swojego dziecka Judasz. No, to jest mój syn Judasz. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Judasz zdradził Chrystusa? Jak obejrzysz ten serial Chosen, to są takie sceny, że ktoś wchodzi, jest grupka uczniów i jest Jezus. Wchodzi ten ktoś i mówi, który z was to Jezus? On był tak podobny, tak normalny, tak zwyczajny, że nie dało się go w ogóle rozróżnić. I jest mowa o tym, że Judasz wydał Chrystusa. On wydał Chrystusa, dlatego że ludzie nie wiedzieli do końca, kto to jest. Ludzie nie wiedzieli do końca, kto to jest. I jest taka historia w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, wersety od 7 do 15, gdzie jest tak, przyszła do niego, do Chrystusa kobieta, która miała alabastrowe naczynie bardzo drogiego olejku i wylała go na jego głowę, gdy siedział przy stole. Wiedząc, to jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli, na cóż to marnotrawstwo. Ludzie, którzy zawsze są bardziej fanatyczni dla Pana Jezusa, którzy poświęcają swoje życie Jezusowi, którzy żyją Jemu, dla Niego, są postrzegani przez ludzi, którzy tego nie robią, że marnują swoje życie. Ja podjąłem w moim życiu decyzję, że ja marnuję moje życie dla Jezusa Chrystusa. A więc idziemy dalej. Po co to marnotrawstwo? Widząc to, jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli, wszyscy oburzyli się i powiedzieli, na cóż to marnotrawstwo. Przecież można było ten olejek drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im, dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylewając ten olejek na moje ciało, zrobiła to, aby przygotować mnie na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Wszyscy się oburzyli. Wszyscy uczniowie się oburzyli. Po co to marnotrawstwo? My musimy mieć świadomość, że uczniowie Pana Jezusa to nie są jeszcze w nawróceniu uczniowie. Oni za Nim chodzą, oni z Nim są, Jezus to jest ich rabi, oni doznają szoku, ale to jeszcze nie są nawróceni ludzie. I oni wszyscy mówią, po co to marnotrawstwo. I co się dzieje? Wtedy jeden z dwunastu, wszyscy byli oburzeni, jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariota, poszedł do naczelnych kapłanów i powiedział, co chcecie mi dać, a ja go wam wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Moment, kiedy Pan Jezus konfrontuje wszystkich swoich uczniów, to jest moment, że wszyscy się oburzyli, ale tylko jeden z nich postanowił wydać Chrystusa. Dlaczego? Wszyscy zostali obrażeni, wszyscy zostali skonfrontowani, 11 jakoś to przełknęło, ale jeden nie poradził sobie z urazą. Jeden. I przeszedł do niechlubnej historii. Jeden. Judasz nie poradził sobie z urazą. Judasz nie poradził sobie z tym, że ktoś mu zwrócił uwagę. Judasz sobie z tym nie poradził. I zadziałał automatycznie, zdradzając Chrystusa. Judasz jest jedną z historii, nie o nim chciałbym mówić, o Judaszu kazanie, ale chciałbym mówić na temat kogoś, kto ma podobną mentalność jak Judasz, to jest Absalom. Absalom był synem Dawida. Dawid miał wiele nałożnic, wiele żon, a więc było... Absalom miał wielu braci. Oczywiście ojciec wspólny, ale matka to już niekoniecznie. I Absalom miał brata, który nazywał się Amnon. I Absalom i Amnon mieli siostrę, która nazywała się Tamar. I teraz chciałem was zabrać do drugiej księgi Samuela, do 13 rozdziału, pierwszy werset do drugiego, gdzie jest napisane tak. Później stało się tak. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar. I zakochał się w niej Amnon, syn Dawida. Czyli to była siostra Amnona. Nie bezpośrednia, ale przyrodnia siostra. I dręczył się Amnon tak, że zachorował z powodu swojej siostry Tamar. Była bowiem dziewicą i Amnonowi zdawało się rzeczą trudną, aby uczynić jej cokolwiek. Skracam historię. Amnon gwałci Tamar. I Biblia mówi o tym, że jak ją zgwałcił, to poczuł do niej taki wstręt, że nie chciał jej widzieć i ją wygnał. Pohańbioną ją wygnał do domu. Czyż tak nie działa grzech? Najpierw cię kusi, przedstawia swoje wszystkie piękne walory, ale jak to zrobisz, to czujesz się podle, masz nienawiść do tego, co zrobiłeś i nienawiść do samego siebie. Tak działa grzech. I teraz ten Amnon, który zhańbił Tamar i dowiaduje się o tym Absalom, czyli brat Amnona i syn Dawida, dowiaduje się o tym wszystkim i Absalom nie mógł tego przeżyć. Absalom zaczął knuć zemstę, ponieważ w jego sercu pojawiła się uraza i zaczął knuć zemstę. Aby pozbyć się Amnona. I teraz popatrzcie, bo to jest kluczowe. 13 rozdział 2 Samuela, werset 22. Biblia mówi tak. Po upływie 2 lat od gwałtu Tamar do tego momentu, o którym my mówimy teraz, minęły 2 lata. Kupa czasu. 730 dni. 730 dni mija i wtedy, po upływie 2 lat, gdy strzyżono owce Absaloma w Baal Hasor, które znajduje się w pobliżu Efraim, Absalom zaprosił wszystkich synów króla. Absalom zaś nakazał swoim sługom, zauważcie, kiedy serce Amnona podochodzi się winem, a gdy powiem wam, zabijcie Amnona, zabijcie go, nie bójcie się. Ja bowiem nakazuję wam to, bądźcie odważni i sprawdźcie się dzielnie. I słudzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im nakazał Absalom. Wtedy wszyscy synowie króla wstali, każdy z nich dosiadł swojego muła i uciekli. Zaczyna się intryga. Zaczyna się intryga Absaloma, aby uśmiercić Amnona. Po dwóch latach Absalom nie mógł poradzić sobie z tym, co się stało, nie mógł poradzić sobie z tym, że zgwałcono jego siostrę, nie mógł sobie z tym poradzić i przez 2 lata rosła uraza w jego sercu do tego momentu, do tego miejsca, że doprowadził do śmierci Amnona w sprytny sposób. Taki był Absalom. I chcę ci pokazać, jaka jest dynamika życia urazy w moim i twoim życiu, która prowadzi do śmierci. Ja mam 2 powody w tygodniu średnio, aby żyć w urazie. Im więcej masz ludzi w swoim życiu, w twoim świecie, tym więcej masz powodów. I teraz pokażę wam, jak to działa, w jaki sposób diabeł nas podchodzi i w jaki sposób on chce nas uśmiercić. Pierwsza rzecz w dynamice życia urazy jest taka, że jest potrzebny impuls, czyli coś, co wyzwoli tą urazę. Wszystko zaczyna się od zranienia. Absalom był zraniony przez to, co zrobił Amnon, był zraniony przez to, że Dawid, ojciec Absaloma i Amnona i Tamar, nic z tym nie zrobił. Jako ojciec mówi, dobra, zapomnijmy o tym, to było złe, nie podoba mi się to, ale urosło zranienie w sercu Absaloma. I kiedy pojawia się taki impuls, kiedy pojawia się powód do zranienia, to musisz mieć świadomość, że czasami reagujemy błyskawicznie, tak jak zrobił to Judasz. On od razu poszedł i sprzedał Chrystusa. Od razu pojawiło się zranienie, pojawiła się uraza, a więc od razu poszedł, sprzedał Chrystusa. Czasami sobie zostawiamy, powstrzymujemy ten gniew, czasami to próbujemy przełknąć, a czasami zamykamy się w sobie, bo nie wiemy, co mamy powiedzieć. Czasami jest tak, że każdy z nas ma słabszy moment w naszym życiu. Każdy z nas. I ty, i ja mamy słabsze momenty, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi na to, aby wpaść w zranienie, aby wpaść w urazę i zacząć tak żyć, i zacząć się tym karmić. Zawsze pojawia się coś, co chce wyzwolić w twoim życiu zranienie. Ono się pojawia, ono staje przed twoimi oczami i od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Możesz to połknąć, możesz się tym nakarmić, a możesz od razu impulsywnie zadziałać pod wpływem emocji. Generalnie w świecie biznesu jest taka zasada, jak coś się dzieje złego, idź się z tym prześpi i reaguj dopiero kolejnego dnia. Ale czasami reagujemy natychmiastowo, a czasami to połykamy i zaczynamy z tym żyć. Kolejny etap, kiedy już połkniesz urazę, kiedy to już zaczyna żyć w tobie, to jest izolacja. Zauważcie, co jest napisane. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że zhańbił jego siostrę Tamar. Zanim go zabił, zanim doprowadził do jego śmierci, Biblia mówi o tym, że Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani źle, ani dobrze. A Absalom wpadł w izolację. On się wyizolował. Nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. W ogóle cisza. I się wyizolował. Zranienie, kiedy je połkniesz, kolejny etap powoduje, co powoduje? Doprowadzi cię do samotności i separacji. Samotność i separacja to jest idealny cel dla diabła, aby cię niszczyć dalej. Ilekroć się separujesz, ilekroć jest zranienie w twoim sercu i ty się zamykasz, ty się oddalasz, ty zaczynasz kminić w swojej głowie, tylekroć jesteś wystawiony po prostu jak, nie wiem, trudno w ciebie nie trafić. Izolacja to nie jest to, że ta osoba nie zrywa relacji z tym, który mu tam zawinił. To nie jest zerwanie relacji, ale to jest wyciszenie relacji. To jest świat, w którym nie odzywasz się naturalnie, unikasz spotkania wzrokiem. To jest taki moment, że zaczynasz się dystansować. To nie jest jeszcze koniec historii, bo to samo w sobie, ta izolacja, to milczenie, samo w sobie to nie jest złe. Jeśli tylko zaczniemy się modlić, jeśli tylko powiemy, ja muszę się spotkać z tą osobą i powiedzieć, co czuję, co myślę i co się dzieje w moim życiu. Pojawia się impuls. Połykasz. Zaczynasz się izolować do osoby, która wywołała zranienie w twoim życiu. Zaczynasz tym żyć. Powolutku się dystansujesz. Gdybyś tylko spotkał się z Bogiem. To Bóg by ci powiedział jedną rzecz. Zostaw swój dar tutaj na ołtarzu, zostaw to wszystko i przestań mnie oszukiwać. Idź, pojednaj się, a potem wróć. Ja na tą chwilę ciebie nie słucham. Życie w urazie powoduje jedną rzecz, o której wielu nie wie. Zamknięte niebo nad tobą. Nic się nie będzie działo w twoim życiu. Nic. Zatrzymasz się, nic. I ty myślisz, to jest najgorsze, że jesteś tak oszukany, że ty, żyjąc w takiej urazie, izolując się, ty myślisz, że robisz komuś krzywdę. Nikomu nie robisz krzywdy poza samemu sobą. Tylko sobie robisz krzywdę. Tylko siebie okradasz. Impuls, izolacja i teraz kolejny element jest taki, to co czytaliśmy wcześniej. Po upływie 2 lat, gdy strzyżono owce Absaloma w Baal-Hasor, które znajduje się w pobliżu Efraim, Absalom zaprosił wszystkich synów króla. Tak? Doprowadziło to do śmierci Amnona, ale po upływie 2 lat pojawił się impuls, pojawiła się izolacja i Absalom 2 lata siedzi i kmini. Siedzi i rozmyśla, ponieważ kolejnym elementem w życiu, urazy w twoim życiu jest rozpamiętywanie bólu. Analizujemy, co się stało, nie w sposób obiektywny, ale analizujemy to przez pryzmat bólu i zranienia. Pojawił się ból w twoim sercu, któremu pozwoliłeś żyć. Pojawiła się uraza w twoim sercu, którą karmisz i pozwoliłeś jej żyć. Wyizolowałeś się. Nie spotykasz się z Bogiem, nie ma światła w twoim życiu. Nie dopuszczasz nikogo do ciebie. Ty już nie widzisz świata, bo jesteś zaślepiony przez ból. I zaczynasz w tym bólu, zaczynasz rozpamiętywać pewne rzeczy. Zaczynasz myśleć o tym bólu. Zaczynasz myśleć o tym, co ci zrobiono. Nasze myśli zaczynają pielęgnować i podlewać tą urazę. Decyzje, które podejmujemy w trakcie trzymania urazy, wpłyną na przyszłość relacji, która jest wrażliwa. Bardzo wielu ludzi w taki sposób odcina się radykalnie, strzepuje kurz, nie chce mieć nic wspólnego. Nie chce się pojednać, chce to tak zostawić, brnie w tym, jest coraz bardziej wyizolowana, coraz bardziej smutna, coraz bardziej zgorzkniała, cyniczna, sarkastyczna, coraz bardziej po prostu jest smutna, bo wszystko w jej życiu dzieje się przez pryzmat bólu, który wyrządzono i który nie został przeprocesowany. Powiem wam tak, ja żyję z Bogiem 25 lat prawie. Nie masz pojęcia, do czego zdolny jest Bóg, aby doprowadzić cię do miejsca przebaczenia? Nie masz pojęcia, do czego zdolny jest Bóg. Boga nie obchodzi twoja wygoda, jeśli chodzi o przebaczenie. Boga obchodzi twoja wolność. Boga obchodzi twoja wolność. Ja doznawałem takich rzeczy, Bóg z ludźmi, z którymi ja byłem skonfliktowanymi, wychodziło na to, że jedziemy na jedną konferencję, gdzie ja mam głosić i ta druga osoba ma głosić, ale my jesteśmy skonfliktowani. On ma urazę względem mnie, ja mam urazę względem niego, a więc jaka była moja reakcja, jak się dowiedziałem, że on też tam będzie? Jaka była moja reakcja? Zadzwoniłem do organizatora i mówię, albo ja, albo on. Wybieraj. I ten człowiek mówi, słuchaj, bądź dorosły, chcę was razem. Załatw to. Chwała Bogu za takich ludzi, którzy widzą rzeczywistość. Zadzwoniłem do tej osoby, którą zraniłem, ja ją zraniłem, ona zraniła mnie, poraniliśmy się. Pojechaliśmy na jedną konferencję. Przed tą konferencją się spotkaliśmy. Mówię, stary, ja nie mogę, ja się za bardzo Boga boję, żeby wyjść i usługiwać w takim klimacie. Przeprosiliśmy się, ja jego, on mnie. Nie wnikaliśmy już w ogóle, kto winny. I zaczęliśmy usługiwać razem. W czasie głosiłem kazania, widziałem otwarte niebo nade mną. Widziałem taki Boży uśmiech i taki uśmiech, jakby Bóg mówił, cieszę się, że to zrobiłeś. Powiem wam tak, tego typu historie to średnia raz w miesiącu. Im więcej ludzi w twoim życiu, tym większe zagrożenie impulsem, zranienia, tym większe niebezpieczeństwo izolacji, tym większe niebezpieczeństwo rozpamiętywania. Im dłużej rozmyślasz nad swoim bólem, jesteśmy w rozpamiętywaniu, im dłużej rozmyślasz nad twoim bólem, tym trudniej być ci obiektywnym. Obiektywnym, czyli takim bezstronnym. Twój ból interpretuje świat dla twojego dobra. Twoje zranienie zawsze zrobi z ciebie ofiarę, twój ból, twoje zranienie będzie zawsze tłumaczyć ciebie logicznymi argumentami, że to wcale nie jest twoja wina, tylko to jest jego wina. I diabeł pokaże ci każdy błąd tej osoby, będziesz widział tylko to, co złe, będziesz tak funkcjonował. Tylko to, co złe, bo ty postrzegasz świat przez ból. Jak myślisz poważnie o Bożym Królestwie, jak myślisz poważnie o tym, żeby się nie zatrzymać, to jest jedna z pierwszych niby niewinnych broni diabła, ale jest niesamowicie skuteczna. To, co się wydarzy wewnątrz nas, w naszych myślach, w naszych emocjach, zdecyduje o twoim zwycięstwie albo zdecyduje o twojej porażce. Kiedy Bóg cię zbawił, kiedy Bóg cię powołał, to nie oznacza, że wszystko już jest pięknie, cudownie i wspaniale. Teraz zaczyna się ten trudniejszy moment, czyli trzeba z nim żyć. Wracamy do dwójki dzieci, która oglądała śmierć swoich rodziców. Którzy widzieli twarze morderców swoich rodziców. Miesiąc temu. Te dzieci mają do wyboru pójść drogą urazy, interpretować wszystko przez ból. Doprowadzi ich to do tego, że zaczną mordować chrześcijan. A mogą wejść na Bożą drogę przebaczenia, odkupienia, powiedzenia przebacz im ojcze, bo oni nie wiedzą, co czynią i mogą zacząć być tymi, którzy zaczną głosić Ewangelię muzułmanom w potężny sposób. Bóg chce użyć bólu w twoim życiu po to, abyś poprzez ból, który jest w twoim życiu, który został odkupiony przez Boga, abyś mógł usługiwać innym ludziom. Ból alkoholika jest taki, że tylko alkoholik jest w stanie pomóc drugiemu alkoholikowi, bo on rozumie ten świat. Narkoman jest w stanie pomóc drugiemu narkomanowi, bo on rozumie ten świat. Były narkoman. Mówimy, że ci pierwsi są byli. Człowiek wykorzystywany w przeszłości, dziecko wykorzystywane w przeszłości seksualnie jest jako dorosły człowiek, jeśli to przeprocesuje z Bogiem, jest w stanie pomóc dzieciom, ludziom, którzy zmagają się z tym na tą chwilę. Wiecie, kiedy oglądam te filmy Sekielskiego o tej pedofilii, to jest wszystko straszne, to jest okropne. Ale patrzę na tych ludzi, którzy tego doświadczyli i to są ofiary, które nie przeprocesowały bólu, ale żyją w bólu. Rozpamiętywanie swojego bólu to jest jakby kolejna rzecz. Kiedy rozpamiętujesz o pewnych rzeczach, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, wersety 4-5, Biblia mówi tak, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania, innymi słowy, inne tłumaczenie mówi, obalamy argumenty, logiczne argumenty i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Cichy morderca będzie cię wykańczał tak, jak zmienia cię Bóg. Bóg cię zmienia od wewnątrz. I diabeł cię atakuje od wewnątrz. Diabeł nie będzie cię atakował z zewnątrz. Diabeł będzie cię atakował od wewnątrz. To jest to, co mówi Biblia. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Każda sytuacja, każdy konflikt wzmocni twoje życie albo zatrzyma twoje życie. Wybór należy do ciebie. Paweł mówi o tym, że oręż naszej walki nie jest cielesny, ale jest z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania, logiczne argumenty, które powstają przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Kiedy masz ból w swoim sercu, to tylko ci się wydaje, że to jest logiczne i intelektualnie rozwinięte. Jesteś w pułapce starej jak świat. Judasz miał z tym problem, Absalom miał z tym problem. I dalej Biblia mówi, tak, znaczy Biblia, dalszy rozwój sytuacji jest taki. Wiecie, co mnie, może zaraz zanim pójdę do kolejnego punktu, wiecie, co mnie najbardziej zabija, jeśli chodzi o urazę? Wiecie, co mnie najbardziej zabija? Że tak prosto jest rozbroić wszelką urazę. Tak prosto. Wystarczy stanąć przed Bogiem. Kiedy staniesz przed Bogiem z urazą, będzie ci niewygodnie. Jeśli masz urazę w swoim sercu, jeśli masz nieprzebaczenie w swoim sercu i stajesz przed Bogiem i myślisz, że spotkałeś się z Bogiem, no to tak jak powiedziałem, tylko myślisz, że spotkałeś się z Bogiem. Tylko myślisz. Niebo jest zamknięte nad tobą, kiedy jest uraza, kiedy jest nieprzebaczenie w twoim sercu. Niebo jest zamknięte nad tobą. Bóg nie jest w stanie cię błogosławić. Więcej, Bóg nie jest w stanie ci przebaczać. To jest najbardziej fatalny stan, w jakim jest w stanie znaleźć się człowiek. Nelson Mandela, który nie był chrześcijaninem, 20 ileś lat w więzieniu, 20 ileś lat torturowany, męczony przez system apartheidu, wychodzi i mówi, przebaczam moim oprawcom. Czy w ich życiu się coś zmieniło, tych oprawców? Nie, ale w jego wszystko. Jak to jest możliwe? Widziałeś kiedyś opowieść ludzi, którzy siedzieli na przykład w Auschwitz? W internecie są takie wywiady z ludźmi, którzy siedzieli w Auschwitz. Powiem wam, dla mnie to jest świat niewyobrażalny. Ale ilekroć tego słucham, poziom nienawiści, poziom gniewu rośnie do tego stopnia, że widzę dopiero, ile Bóg musi zmienić w moim sercu odnośnie miłości do ludzi i przebaczenia. Wielu z tych ludzi są, oni wyszli z Auschwitz, straszna rzecz, ale de facto ciągle są w Auschwitz. Rozpamiętują, myślą o tym, ciągle z nienawiści. Ciągle skultywowana nienawiść. Ciągle nie ma żadnego owocu. Nie ma nic. Ale gdybyś tylko stanął przed Bogiem, szczerze, gdybyś stanął przed Bogiem i powiedział: Boże, mów do mnie, to byłbyś w szoku, jak Bóg szybko chce rozwiązać problem w twoim życiu i chce przynieść ci przebaczenie. Kolejny etap. Jeśli pozwolisz temu żyć, to się rozwija dalej. Rozpamiętujesz, rozmyślasz i kolejny etap jest straszny. To jest zatwardziałość. Zachowując urazę w swoim sercu, pozwalamy jej zapuścić korzenie. To jest początek twojego końca. Jesteśmy zaślepieni i uznajemy nasz punkt widzenia za jedyny, właściwy i prawdziwy. Bo interpretujesz wszystko przez ból. Pojawia się upór i wina. I wina zawsze jest po drugiej stronie. Stajemy się ofiarą, przewrażliwieni na własnym punkcie. Szukamy i znajdujemy kolejne dowody na złe zachowanie drugiej osoby. Osądzamy i wszystko interpretujemy przez ból. Cierpimy i szukamy ulgi, rozmawiając z innymi o naszym bólu. Posłuchaj. Cierpimy i szukamy ulgi, rozmawiając z innymi o naszym bólu. Powiem ci tak, ja byłem w tym miejscu, o którym teraz czytam. Ja byłem Absalomem. Wiecie, kiedy ja wam to czytam, ja czytam o sobie. Ja byłem w tym miejscu. Ja wiem, co to znaczy być Absalomem. Moment, kiedy zaczyna się to z ciebie wylewać, bo ból będzie się z ciebie wylewał. To jest tak niebezpieczny moment, że nie masz pojęcia. Tu, wiecie, tu nie chodzi o to, że ty będziesz miał konflikt. Tu chodzi o to, że otwierasz drzwi diabłu, który spenetruje twoje życie w taki sposób, jak nie chcesz. Zaczynamy, szukamy ulgi, rozmawiając z innymi o naszym bólu. Zawsze znajdzie się kolejna osoba, która została zraniona przez naszego wroga. Jeśli to zacznie postępować, przechodzimy do kolejnej fazy naszego zranienia, naszego nieprzepracowanego bólu, naszej urazy. Zaczynamy obmawiać. Kiedy zaczynamy rozmawiać z innymi, tu grupa krytykantów rośnie. Przedstawiamy oczywiście swoją wersję wydarzeń. Nie rozumiemy rozróżnienia pomiędzy krytyką a krytykanstwem. Krytyka szuka rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich. Krytykanstwo z drugiej strony rodzi się z urazy, która nic dobrego nie wnosi. Zaczynasz obmawiać, zaczynasz oczerniać, zaczynasz opowiadać o swoim oprawcy. Jest w tym mnóstwo cynizmu, sarkazmu i poczucia humoru, które jest zrozumiałe tylko i wyłącznie dla grupy ludzi już zainfekowanych. To jest bardziej prawdziwe, niż nam się wydaje. Nie masz pojęcia, jak bardzo niebezpieczne to jest. I ostatnia faza, znaczy ostatnia, no powiedzmy, kolejny etap, to jest wrogość. Rodzi się konkretna wrogość. Koło się rozpędza, tworzy się wrogość spowodowana nieprzerobioną urazą w naszym życiu. Jeśli nie pojawi się rozmowa, jeśli nie pojawi się pokuta, jeśli nie pojawi się pojednanie, to skutki będą katastrofalne. Katastrofalne. Te skutki są katastrofalne rzadko kiedy dla naszego wroga, ale głównie dla nas, którzy hodują zgorzknienie, chodzą ze zgorzknieniem. I teraz posłuchaj mnie, to jest chyba jeden z ważniejszych elementów. Ja drżę zawsze, jak to czytam. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety 26-27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I teraz posłuchaj tego. Nie dawajcie diabłu przystępu. Paweł mówi, gniewaj się, ale nie grzesz. Mam prawo być wzburzony. Mam prawo się nie zgodzić, mam prawo tupnąć nogą, mam prawo wyrzucić z siebie wiele rzeczy, tak jak Dawid w swoich psalmach. Mam prawo. Bóg mnie stworzył z emocjami. ale nie mam prawa hodować gniewu. Gniew wyhodowany jest grzechem. Kiedy gniew jest w moim sercu, kiedy ja go hoduję, przeradza się w urazę, przeradza się w nieprzebaczenie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Paweł mówi jak najszybciej. Dąż do pojednania. Dlatego jest zasada w terapii małżeńskiej jest jedna. Nigdy nie śpijcie osobno. Wiecie, jak trudno iść spać z kimś, gdzie masz urazę do tej osoby? No i tak niektóre małżeństwa popatrzyły. Dobra, nie czarujmy się, kochani, tak jest. Nie bądźmy dziećmi, tak jest. Wiem jedno, kiedy śpisz osobno, to tobie się tylko wydaje, że śpisz osobno. Diabeł będzie mówił całą noc do ciebie na temat tego, jak fatalna jest twoja żona albo jak fatalny to jest twój mąż. Zobaczysz wszystkie jego błędy, wszystkie jej błędy, zobaczysz tylko czarną stronę swojego współmałżonka, kiedy śpisz osobno. Ja mówię z doświadczenia. Kiedy śpisz osobno, to jest straszny świat, dlatego Paweł mówi, niech gniew nie zachodzi nad... Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie diabłu przystępu. Posłuchaj mnie. Ja nie żartuję. Kiedy jest uraza, nieprzebaczenie w twoim sercu, Bóg mówi, pojednaj się. Bóg teraz mówi do ciebie, pojednaj się. Jeśli nie będziesz tego robił i otworzysz drzwi, to nie chcesz wiedzieć, co się wydarzy w twoim życiu. Nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. Kiedy ja w moim życiu otworzyłem drzwi diabłu, pojawiło się stwardnienie rozsiane. Kiedy ja otworzyłem drzwi diabłu, pojawił się klimat śmierci w naszym domu. Kiedy ja otworzyłem drzwi diabłu, pojawił się brak nadziei. Pojawiło się zamknięte niebo. Pojawił się brak objawienia. Pojawiło się suche życie z Bogiem, bezsensowne, takie religijne. Pojawiła się śmierć. Kiedy otworzyłem drzwi diabłu? Zaobserwowałem przez lata. To się wszystko dobrze skończy, jeśli przebaczysz. Zauważyłem jedną rzecz, co się dzieje z ludźmi, którzy żyją w urazie i nieprzebaczeniu. Wiecie, Bóg jest łaskawy, Bóg mówi. To kazanie, to, że tu jesteś, to nie jest przypadek. Żaden przypadek. Bóg najpierw mówi. Mówi, upamiętaj się, pojednaj się. Raz, drugi, trzeci, piąty, upamiętaj się. Ale kiedy przestaniesz słuchać, to drzwi się zaczynają otwierać coraz szerzej dla diabła. Diabeł nie ma mocy nad tobą, jeśli nie dasz mu dostępu. Każdy grzech, a szczególnie nieprzebaczenie i uraza, otwierają szeroko drzwi diabłu do twojego życia. A diabeł przychodzi tylko po to, aby zażynać, wytracać i kraść. Ja naprawdę nie żartuję. Nie powiedziałem wam, co widziałem w życiu ludzi, którzy chodzili z nieprzebaczeniem. Chcecie wiedzieć? Śmierć, bankructwa, poronienia, rozbite małżeństwa i nieuleczalne choroby. Otworzyłeś drzwi diabłu. Bóg jest łaskawy do czasu. Później weźmie rękę z twojego życia, kiedy nie będziesz słuchał, weźmie rękę z twojego życia i diabeł wejdzie do twojego życia i spenetruje twoje życie radykalnie. Sam możesz zaprosić zły dzień do twojego życia. Dlatego Biblia mówi, zostawcie miejsce na gniew Boży. Bóg nie bagatelizuje to, że cię zraniono, ale twoją odpowiedzialnością nie jest się mścić. Twoją odpowiedzialnością jest się modlić i błogosławić. Dlaczego? Bo Bóg wie, że poczucie zemsty cię zniszczy. Poczucie zemsty cię zniszczy. I wracamy do naszego Absaloma. Absalom po tym, co zrobił, jak zabił Amnona, doprowadził do śmierci Amnona, Dawid się zdenerwował i nie było Absaloma z Dawidem przez 3 lata. A on znowu kminił. Absalom znowu kminił. To ciągle było w nim. Uraza się skończyła, bo zabił Amnona. Ale później, jak Dawid się o tym dowiedział, to odesłał Amnona i nie chciał mieć z nim nic wspólnego. W końcu Dawid, mijają 3 lata, Dawid i Absalom w końcu dochodzi do pojednania. Takiego pozornego pojednania. Bo Absalom zaczyna wytwarzać bunt. Absalom siedzi sobie u bramy. Ludzie idą do króla, jego ojca, króla Dawida, idą do niego po radę. I Absalom wstawał, przytulał ich. Wow, jak super, że jesteś fantastyczny, jesteś niesamowitym gościem. Wow, super. A powiedz, a z czym idziesz do mojego ojca, idziesz do króla Dawida? Z czym idziesz? Mówi, no mam taką kwestię. Mówi, wiesz co, król na pewno zachowa się i tak, ale gdybym ja był królem, to byłoby zupełnie inaczej. Absalom zabił ofiarę swojej urazy, zabił Amnona. Przez 3 lata zaczęła w nim rosnąć kolejna uraza, już tym razem do swojego ojca Dawida. Absalom zaczyna się buntować przeciwko swojemu ojcu. Dawid musi uciekać przed Absalomem, bo Absalom montuje ekipę, która chce zabić króla Dawida. Oni chcą się go pozbyć, ojca, swojego ojca. I teraz powiem wam, jak się kończy historia Absaloma. Bo ona zawsze się kończy tak dla ludzi, którzy nie poradzili sobie z urazą, którzy nie poradzili sobie z nieprzebaczeniem. Nie ma mocnych na to. 2 Samuela, 15 rozdział. Potem Absalom sprawił sobie rydwany i konie, a także 50 mężczyzn, którzy przed nim biegali. Absalom wstawał wcześnie rano i wstawał przy drodze do bramy, a każdego, kto miał sprawę i udawał się do króla na sąd, Absalom przyzywał do siebie i pytał, z jakiego miasta jesteś. Ten odpowiadał, twój sługa jest jednego z pokoleń Izraela. Wtedy Absalom mówił mu, patrz, twoja sprawa jest dobra i sprawiedliwa, ale u króla nie ma nikogo, kto by cię wysłuchał. On się w ogóle tobą nie interesuje, on to ma gdzieś. I dalej mówi Biblia. Potem Absalomowi mówił, o gdyby mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi, abym pomógłbym przychodzić do mnie każdy, kto ma sprawę lub spór, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. I tak dalej, 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 i tak dalej. I jest 18 rozdział. Nie chcesz, ja totalnie nie żartuję. Nie chcesz, aby twoje życie się tak skończyło. Druga księga Samuela, 18 rozdział, wersety 9-10. I Absalom natknął się na sługi Dawida. Absalom jechał na mule, a muł wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu. Wtedy jego głowa zaczepiła się o dąb i zawisł między niebem a ziemią. Lecz muł, który był pod nim, poszedł dalej. Zobaczył to pewien człowiek i powiadomił Joaba. Oto widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Absalom w końcu umiera. Nikt nie zabił Absaloma. Poza mułem. Nikt nie zabił Absaloma poza mułem. Uraza. Nieprzebaczenie. Doprowadzą do twojej duchowej śmierci. Będziesz żałosnym człowiekiem, jeśli nie uporasz się z urazą i nieprzebaczeniem. Za dużo tego widziałem, żeby tego nie rozumieć, za dużo tego doświadczyłem sam. Wiem, co to znaczy być Absalomem, wiem, co to jest duch Absaloma, rozpoznaję to z kilometra, wiem, jak to działa, wiem, jak to się rozwija. Te cała dynamika życia, urazy, to powiem wam, to z mojej krwi. Ja wiem, jak to działa. Ale z drugiej strony, żeby nie kończyć tak negatywnie, to jest król Dawid, nazwany przez Boga człowiek według Bożego serca. Bo powiedzieliśmy sobie na samym początku, pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Człowiek według Bożego serca, Dawid, jaki był, taki był, przespał się z żoną nie swoją, doprowadził do śmierci jej męża, fatalna, okropna rzecz, ale Dawid zawsze pierwszy biegł do Boga, jak zawalił i stawał przed Bogiem z czystym sercem. Brakuje nam tego, aby stawać przed Bogiem z czystym sercem. Stawać przed Bogiem jak otwarta księga i powiedzieć: Boże, mów do mnie cokolwiek chcesz. Mów do mnie, co mam zrobić, a zrobię. Brakuje nam tego. Brakuje nam tego. Brakuje nam tego, że jesteśmy przed Bogiem totalnie otwarci. On może z nami zrobić, co chce. Bo Dawid był zlekceważony przez ojca. Dawid był zlekceważony przez swojego ojca, przez Jessego. Ale nie pozwolił, aby uraza ze względu na złe zachowanie ojca względem niego pojawiła się w jego życiu. Dawid był wyszydzony przez swoich rodzonych braci, ale nie pozwolił, aby uraza zamieszkała w jego życiu przez swoich braci. Dawid był krytykowany przez jednego z żołnierzy Shimei, który bluzgał na niego i mógł wydać sąd przez swojego rycerza, ale tego nie zrobił, bo nie pozwolił, aby uraza zamieszkała w jego sercu. Dawid był zdradzony przez własnego syna, przez Absaloma i to go bardzo bolało. Wyobrażasz sobie być zdradzonym przez swoje własne dziecko do tego stopnia, że uciekasz przed swoim synem, który wywołał rewoltę, bo jeśli nie zrobisz tego, to zginiesz. Dawid nie pozwolił, aby w sercu Absaloma pojawiła się uraza. Aby w jego sercu nie pojawiła się uraza. Dawid był niedoceniony przez Saula. Kim ty jesteś, człowieku? Będziesz walczył z Goliatem. Ale nie pozwolił, aby uraza wyrosła w jego sercu. Dawid był atakowany przez Saula. Saul chciał go zabić, ale Dawid nie pozwolił, aby powstała uraza w jego sercu. Dawid był ścigany przez Saula, który chciał go zabić, ale nie pozwolił, aby uraza zamieszkała w jego sercu. Wszyscy wielcy ludzie w Bożym Królestwie. To są ludzie, którzy mieli mnóstwo powodów do urazy. Mnóstwo. Ale zachowali się jak Dawid, ponieważ ukochali bardziej Boga, ukochali bardziej Boże Słowo, ukochali bardziej to, co Bóg włożył do ich serc, aniżeli swoje myślenie, swoje samopoczucie. I na sam koniec przeczytam wam historię, która jest rozwalająca. To jest coś, co mnie urzeka w Dawidzie. Ja chcę być jak Dawid. Ja nie chcę być taki jak ty. Ja chcę być jak Dawid. Bardziej się boję Boga niż kogokolwiek innego. Bardziej się boję opinii Boga niż jakiejkolwiek innej opinii. Boję się Boga ponad wszystko. Kiedy mówię boję się Boga, to mój szacunek do Boga. Chcę, żeby to zawsze było na pierwszym miejscu. XXIV rozdział 1 Samuela. A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu, oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. Saul wziął więc 3000 doborowych mężczyzn spośród całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida. Wyobrażasz to sobie? Saul, król, bierze 3000 ludzi. Ten Saul, który nazywał cię synu mój, ten Saul, który wzywał cię, aby Dawid grał mu na harfie, ten Saul, który był przyjacielem twojego syna Jonatana, ten Saul bierze 3000, nie jakichś tam ziomeczków, 3000 sprawnych żołnierzy i zaczyna, doborowych mężczyzn pośród całego Izraela i wyruszyli na poszukanie Dawida i jego ludzi po skałach dzikich kóz i przybył do owczych zagród przy drodze, gdzie była jaskinia. Wszedł do niej Saul, by zakryć sobie nogi. Dawid zaś i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Ludzie Dawida powiedzieli do niego, oto dzień. Ludzie Dawida powiedzieli do niego, oto jest dzień, o którym Pan ci powiedział, oto wydam twojego wroga w twoje ręce, abyś z nim uczynił to, co wyda ci się słuszne. Dawid wstał więc i po cichu odciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak serce Dawida zadrżało z tego powodu, że odciął skraj płaszcza Saula. I zwrócił się do swoich ludzi: nie daj Boże, żebym miał to uczynić mojemu Panu, pomazańcowi Pana, aby miał wyciągnąć swoją rękę na Niego, ponieważ jest pomazańcem Pana. Tymi słowami Dawid powstrzymał swych ludzi i nie pozwolił im pozostać przeciw Saulowi. Saul zaś wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem Dawid również wstał i wyszedł z jaskini i zawołał za Saulem: mój Panie, mój Królu. I kiedy Saul obejrzał się za siebie, Dawid schylił się twarzą ku ziemi. Powiedział tak: kiedy Saul obejrzał się za siebie, Dawid schylił się twarzą ku ziemi i pokłonił się. Następnie Dawid powiedział do Saula: dlaczego słuchasz opowieści ludzi, którzy mówią, oto Dawid pragnie twojej zguby? Oto dziś twoje oczy widzą, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce i namawiano mnie, bym cię zabił. Lecz oszczędziłem cię i powiedziałem, nie wyciągnę mojej ręki na mojego Pana, bo jest pomazańcem Pana. Zobacz, mój ojcze, zobacz skraj swojego płaszcza w mojej ręce. Odcinając ci bowiem skraj twojego płaszcza, nie zabiłem cię. Wiedz i zobacz, że nie ma w mojej ręce złości ani nieprawości, ani też nie zgrzeszyłem przeciwko tobie, a ty czyhasz na moje życie, by mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą i niech Pan za mnie zemści się na tobie, lecz nie podniosę swojej ręki na ciebie. To jest mój wzór. Ja taki chcę być. Ja taki chcę być. Serce Dawida to serce, które nie pozwala sobie ani na zemstę, ani na urazę. To jest serce, które fanatycznie chce podobać się Bogu. Nikt nie zwyciężył tyle walk, co Dawid. Nikt nie pokonał tylu wodzów, co Dawid. Nikt nie był tak spektakularnym królem, jak Dawid. Nikt nie doprowadził narodu Izraela do takiej jedności. Nikt. Ale też nikt nie napisał tyle psalmów, co Dawid, bo Dawid napisał prawie połowę psalmów ze 150. Wiecie, co to pokazuje? Żeby napisać psalmy o Bogu, trzeba Go znać. Siłą Dawida była ciągła relacja z Bogiem. Była ciągła modlitwa: Panie, badaj moje serce. I zobacz, czy nie idę drogą zagłady. Badaj moje serce. Dzięki Bogu mam wielu ludzi, którzy chodzą z Bogiem więcej niż ja mam lat. Ilekroć z nimi rozmawiam, to każdy z nich miał Saula w swoim życiu. Każdy z nich miał mnóstwo powodów do urazy i każdy z nich bardziej kochał Boga niż swoją opinię na swój temat, niż swoje ego. Bardziej chciał podobać się Bogu. Biskup Marek Kamiński opowiadał mi o historiach tego typu w swoim życiu, że ja w to nie wierzyłem. Że tak można się zachowywać względem kogoś, kto jest takim Saulem, który próbuje cię gnębić. Ja w to nie wierzyłem. ale nic dziwnego, że Bóg stawia takiego człowieka jako biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. To nic dziwnego, że Bóg go stawia tak wysoko, bo przeszedł test. Potężny test w swoim życiu. I on na tyle kocha Boga, że nigdy nie pozwoli, aby uraza zamieszkała w jego sercu. Co zrobisz ze swoim życiem? Co zrobisz ze swoim życiem? Albo za 3 lata już ciebie nie będzie tutaj. Nie dlatego, że się przeniesiesz do innego kościoła, albo się wyprowadzisz z tego miejsca. Za 3 lata może cię nie być już w Bożym Królestwie. Za 3 lata możesz być wrakiem. Możesz być smutnym, zgorzkniałym, cynicznym, opryskliwym człowiekiem, szydzącym ze wszystkiego. Możesz. Jeśli pozwolisz żyć urazie w swoim życiu, to tak skończysz. Ale jeśli wybierzesz życie, jeśli wybierzesz przebaczenie, niebo otworzy się nad tobą. Chciałbym, żebyśmy powstali. Mam świadomość, że to było trudne kazanie, długie, trudne kazanie. Chciałbym, żebyś chciałem, żebyś w tym wszystkim popatrzył na siebie. Nie patrz teraz na swojego wroga, nie patrz na swojego winowajcę, ale popatrz na swoje serce, popatrz na siebie. Patrz tylko i wyłącznie w swoje serce. Jeśli możesz, to połóż swoją rękę na sercu. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Wierzę, że skoro włożyłeś to słowo w moje serce, wierzę, że skoro mi to pokazałeś, żeby o tym mówić, to jest to bardzo, 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 ale to bardzo ważne. Panie, Ty jesteś Bogiem życia, Ty nie jesteś Bogiem śmierci, Ty jesteś Bogiem życia. Ty nie chcesz, abyśmy szli, Panie, drogą, którą być może dzisiaj idziemy, drogą nieprzebaczenia, drogą urazy, drogą ciemności, która doprowadzi nas donikąd. Panie, ja modlę się, abyśmy teraz w naszych sercach, Panie, postanowili, w naszym sercu, że przebaczamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Postanawiamy, że chcemy naprawić nasze błędy, chcemy naprawić nasze rzeczy, którymi namieszaliśmy w naszym życiu, że chcemy to zostawić, Panie, w imieniu Jezusa. Ja modlę się, aby przyszła Twoja wolność. Panie, modlę się, aby przyszła Twoja wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja modlę się, aby przyszła Twoja wolność. Duchu Święty, przenikaj teraz, Panie, nasze serca. Przenikaj, Panie, nasze serca. Przenikaj nasze serca. Niech odejdzie, Panie, wszelki ból. Niech odejdzie wszelka ciemność w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja modlę się, aby przyszła Twoja wolność. Aby przyszła, Panie, Twoja wolność. Aby przyszło Twoje światło. Aby przyszedł Twój przełom w imieniu Jezusa. Panie, my naszymi ustami przebaczamy tej osobie, Panie, do której nosimy urazę w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, przebaczamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, tak jak Ty nam przebaczyłeś, tak my przebaczamy. Panie, my chcemy być ludźmi, którzy niosą pokój. My nie chcemy traktować, Panie, tego kazania w taki sposób, że fajna gadka, ale chcemy traktować to, Boże, w taki sposób, że tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi o naszą przyszłość. Tu chodzi o to, czy się odblokujemy, czy się zatrzymamy. Duchu Święty, działaj w potężny sposób. Duchu Święty, przyjdź i działaj w potężny sposób. Halleluja, cudowny Królu. Podnieś rękę, jeśli to miało dla Ciebie sens, jeśli to było do Ciebie. Nie rozumiem bólu w Twoim sercu. Nie rozumiem bólu w Twoim sercu. Nie wiem, skąd się wzięła uraza, ale proszę Cię, zostaw to wszystko przed Bogiem. Zacznij żyć w przebaczeniu. Zacznij żyć w przebaczeniu. Uraza zabiła tyle małżeństw. Uraza zabiła, rozbiła tyle rodzin. Uraza zabrała tyle błogosławieństwa. Uraza spowodowała, że dla niektórych święta to jest koszmar. Uraza spowodowała, że ciągle jesteśmy smutni, ciągle jesteśmy spięci. Uraza spowodowała, że ciągle i ciągle jesteśmy osądzający. Uraza wytworzyła w nas taki owoc, że staliśmy się ludźmi godnymi pożałowania, ale Bóg ma dla Ciebie inny plan, Bóg ma dla Ciebie wolność. On ma dla Ciebie wolność. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś dotykał naszych serc. Abyś dotykał naszych serc. Zostaw miejsce gniewowi Bożemu. Gniew Boży to jest Jego odpowiedzialność. Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. Jeśli zraniono Cię, jeśli Cię okradziono, jeśli dokonało się zło przez kogoś tam, pamiętaj, Bóg jest Bogiem sądu. On odpłaci, ale nie Ty. Nie mści się, odpuść. Bez względu na to, jak trudne to jest, odpuść, bo jest, przebaczam w imieniu Jezusa. Przebaczam tej osobie, powiedz imię, nazwisko, przebaczam w imieniu Jezusa Chrystusa i zobaczysz, że niebo otworzy się nad tobą. Zobaczysz, że jutrzejszy dzień będzie zupełnie inny. Nie będzie ciężki, nie będzie spowolniony, nie będzie dniem, że jesteś człowiekiem jak w błocie. Bóg nie będzie pomnażał Twojego życia, jeśli jest nieprzebaczenie. Będą się pojawiać ludzie w Twoim życiu i będą się odbijać, ponieważ Bóg będzie chronił ludzi od Ciebie. Nieprzebaczenie, uraza w sercu będzie powodować, że Bóg będzie chronił ludzi od Ciebie. Bóg mówi nie pozwolę, abyś zbliżył się do tej osoby, bo się zarazisz, bo wszystko pomnaża się według swojego rodzaju. Bóg nie będzie pomnażał życia, w którym jest uraza. Będziesz rodził śmierć. Przyjdź z tym do Chrystusa. Przyjdź z tym do Chrystusa. Przyjdź z tym do Jezusa. Być może jeszcze nigdy w życiu nie przyszedłeś z całym swoim życiem do Jezusa. Przebaczenie jest możliwe tylko dla tych, którzy doświadczyli przebaczenia w swoim życiu. Przebaczenia od samego Boga, od samego Jezusa Chrystusa. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść i poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to proszę pomóc się tak szybko ze mną. Pamiętaj, tu chodzi o szczerość. Tu nie chodzi o pompatyczne słowa, tu chodzi o szczerość. Bóg słucha Twojego serca bardziej niż Twoich słów. Jeśli chcesz poddać życie Jezusowi, pomóc się ze mną. Powtórz za mną te słowa. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę poddać Ci moje życie. Chcę doświadczyć Twojego przebaczenia. Proszę Cię, Panie, oczyść całkowicie moje serce. Oczyść moje życie. Oczyść mnie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przebacz mi każdy mój grzech. I zapraszam Cię do mojego życia. I wyznaję moimi ustami, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest Panem. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.